Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Tu ponad 1000 lat temu już była cywilizacja. Tu się pojawiali cesarze, królowie, święci. Stąd chrystianizowano ten obszar dzisiejszej Polski. Jest to trudne do przecenienia. Nieraz jak słyszę o dyskusję na temat poszukiwania tego, co dla Lubuszan wspólne, czy powiedzmy jakiegoś wspólnego mianownika dla dzisiejszych Lubuszan. Jeżeli szukamy tego ducha lubuskiego, to on niewątpliwie jest tutaj.
Trwają wakacje inne niż zwykle. Poszukujemy miejsc ciekawych i interesujących, a jednocześnie niezbyt mocno obleganych przez turystów. Nasza dzisiejsza propozycja to Piastowski Zamek Królewski w Międzyrzeczu. Otoczona fosą średniowieczna twierdza obronna wzniesiona około 1350 roku w Międzyrzeczu. Trudno byłoby nam żyć w tamtych czasach, ale z chęcią zwiedzamy zabytki z tamtego okresu. Średniowieczna forteca była przez wiele lat niedostępna. Kilka lat temu wybudowano nowy most nad fosą, a potem zakonserwowano zabytkowe mury. Zamek to największa atrakcja turystyczna Międzyrzecza. Wybudowany został w połowie XIV wieku za czasów panowania Kazimierza Wielkiego w miejscu wcześniejszego grodu. Obiekt ten, oprócz oczywiście portretów trumiennych zgromadzonych w muzeum, jest coraz bardziej popularny na turystycznych szlakach wiodących przez ziemię lubuską. Krzysztof Bałuk, witam. Zaraz o tym zamku opowie nam Michał Natoński.
Najwięcej turystów to jest tak, no codziennie przychodzi około 40, jeśli tak spojrzeć na to dokładniej, a najczęściej interesuje ich zamek i basteja, gdzie jest sala tortur. Oraz portrety trumienne i te Castrum Doloris, które niedawno zostało zrobione w naszym muzeum.
Portrety trumienne i ta sala tortur to jest oryginalna?
Nie, to jedna z atrakcji turystycznych, która została zrobiona na potrzeby rozrywki dla turystów.
Ciekawa rozrywka, poturturować się trochę.
Lubią, zwłaszcza dzieci, postraszyć.
A te urządzenia, to wszystko pomysł z dawnych czasów, czy współczesna fantazja?
Z tego, co ja wiem, to są te urządzenia inkwizytorskie, więc no, dawno temu były używane już.
Winna to nie wypłynęła w worku, a jak wypłynęła, to znaczy, że szatę ją opętał.
No jak wypływała, to wtedy była opętana, tak, ale one wypływały, bo zawsze były wrzucane w ubraniach i te suknie, które na sobie miały, zawsze nabierały powietrza i je unosiły na górę, więc nad powierzchnią wody zawsze się utrzymywały. Tak więc ten test był no, niesprawdzony i zawsze tak fałszywe dane podawał.
Czynne są te urządzenia?
Tak, turyści często tutaj używają tych dyb albo krzesła, w których zakuwają swoje ręce i robią sobie zdjęcia. Co chwilę jest sesja zdjęciowa. Praktycznie jak zawsze ktoś wejdzie na zamek, to od razu do sali tortur i robią zdjęcia.
A co trzeba zrobić, żeby być pracownikiem muzeum? Trzeba mieć w jednym palcu całą wiedzę o tym zamku, o portretach trumiennych, czy to wystarczy?
No nie tylko. Trzeba też mieć jakieś dobre podejście do turystów oczywiście i zawsze z szacunkiem się odnosić do każdego. Ale też wiedza się przydaje zawsze, żeby jakąś ciekawostkę opowiedzieć lub oprowadzić i nie wprowadzać w błąd.
Jakieś legendy związane są z tym miejscem?
Z zamkiem to tak nie słyszałem za bardzo, ale mamy legendę miejską na temat zamachu na Napoleona, który kiedyś odwiedził nasze miasto. Dokładnie to było na rynku, gdzie mieścił się dom Wolmera i tam na jedną noc zatrzymał się Napoleon. I w ratuszu był jeden niemiecki patriota zaczajony na Napoleona i planował go zastrzelić. Ale jak zauważył, ile jest wojska z Napoleonem, to zrezygnował w obawie o zniszczenia, jakie mogą potem nastąpić w mieście. Tak, jest zaprezentowana na ekranie w muzeum. Mamy takie szkice, jak to mogło wyglądać. I oczywiście w formie tekstu jest to opowiadanie.
Historia Europy by się zmieniła wówczas, gdyby i właśnie ten początek zmian nastąpiłby w Międzyrzeczu.
No tak, gdyby coś takiego w Międzyrzeczu się stało, ten zamach na Napoleona, to naprawdę byłoby dużo znaczące dla historii i wszystko by się zmieniło, bo Napoleon naprawdę wiele dokonał.
Coś frapującego jest tutaj w tych budowlach, które stworzył Jan Kazimierz, tak?
No tak, Jan Kazimierz tutaj zamurował ten zamek, praktycznie postawił murowany w całości, sam zasponsorował całą przebudowę. A obecny widok jest, z tego co słyszałem, z XIX wieku. Wcześniej całkiem inaczej to wyglądało. Było tutaj też dużo domostw i około 100 osób tutaj mieszkało. No, imponujący był ten zamek wcześniej, ale również teraz zachwyca.
W naszym regionie jest kilka miejscowości, o których możemy powiedzieć, tu właśnie tworzyło się nasze państwo. Obok Santoka jest to na pewno Międzyrzecz, którego rola i znaczenie zmieniało się na przestrzeni wieków. Warto więc zwiedzić zamek i muzeum w Międzyrzeczu. Zapraszam do poznania historii Zamku Kazimierza Wielkiego, a naszym przewodnikiem będzie Andrzej Kirmiel, dyrektor Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej imienia Alfa Kowalskiego.
No zawsze wrażenie oczywiście robi zamek i piękne położenie parkowe, no i miejsce. Musimy sobie uświadomić, że w zasadzie w województwie lubuskim nie ma miejsca o takim potencjale historycznym i kulturowym, jakim jest Międzyrzecz. Nie? Tu ponad 1000 lat temu już była cywilizacja, tu się pojawiali cesarze, królowie, święci, stąd chrystianizowano ten obszar dzisiejszej Polski. Jest to trudne do przecenienia. Nieraz jak słyszę o dyskusję na temat poszukiwania tego, co dla Lubuszan wspólne, czy powiedzmy jakiegoś wspólnego mianownika dla dzisiejszych Lubuszan, jeżeli szukamy tego ducha lubuskiego, to on niewątpliwie jest tutaj, nie na północy i nie na południu.
A propos zamku, o której pan wspomniał, to muzeum mieści się w siedzibie byłych zabudowań, ale na zewnątrz zamku, tak?
Do początku XVIII wieku starosta, który zawiadowywał tą częścią ówczesnej Polski, miał swoją rezydencję na zamku. No ale później zamek popadał trochę w ruinę, no trzeba byłoby na pewno włożyć duże pieniądze. Nie wydawało się to racjonalne, bo granica była w zasadzie bardzo stabilna, tak jak już wspomniałem, nic się właściwie nie działo. Militarnie zamek też już po prostu nie miał większego znaczenia, więc ówczesny starosta uznał, że trzeba sobie wybudować nową, wygodną rezydencję i na początku XVIII wieku wybudowano te obiekty, w których w tej chwili się po prostu znajdujemy. I one służyły starostom do drugiego rozbioru Polski. Później władze pruskie przekazały obiekt swoim urzędnikom. Od lat 20., 30. XIX wieku był w rękach rodziny von Dziembowski do 1945 roku.
A zamek wówczas, w tych latach, o których pan mówi, kiedy wybudowano tutaj te obiekty, był też przedmiotem zwiedzania, był przedmiotem interesującym historyków ówczesnych?
Przede wszystkim należał do prywatnej rodziny. Musimy pamiętać, że rozumiano to jako gut Schloss, znaczy rozumiano to wtedy jako majątek zamkowy, no, przynależący do jednej rodziny. Cały park, to co było po drugiej stronie rzeki, to wszystko było ich własnością. I zamek był wykorzystywany przede wszystkim w kategoriach gospodarczych. Rodzina miała swój browar, była gorzelnia, więc w bastejach przechowywano alkohol, no pewnie to było pokłosiem tego, że kiedyś starostowie mieli przywilej propinacyjny, więc wolno im było produkować alkohol i mieli monopol na sprzedawanie jego, podobnie robili Dziembowscy. W latach 20. i 30. historycy niemieccy zajmowali się zamkiem, były jakieś tam próby również jego zabezpieczenia, czy musimy pamiętać, że mówimy cały czas o ruinach, czyli chodziło o to, żeby zabezpieczyć te ruiny, które były. Zamek też był wykorzystywany, a bardziej jego dziedziniec jako miejsce takich masowych imprez, na przykład przedstawień teatralnych, koncertów. Mamy zdjęcia, które pokazują właśnie trybunę czy krzesełka, na których ówcześni Międzyrzeczanie w odpowiedniej scenerii mogli na przykład posłuchać koncertów czy jakichś przedstawień teatralnych. Staramy się robić dzisiaj to samo.
Przejdziemy i zobaczymy, jak to wygląda teraz. Bo zamek jest, o ile pamiętam, po remoncie takim mocnym, tak?
Tak, na dobrą sprawę od lat 80. Był zamknięty, no bo tu trzeba to widzieć w ten sposób. Jakieś poważniejsze prace remontowe były robione w latach 60. No, wszystko było podporządkowane pod koncepcję byliśmy, jesteśmy, będziemy 966, 1000 lat państwa polskiego, Międzyrzecz o tej polskości miał na tym terenie mocno zaświadczać. Więc wtedy do 966 wykonywano różnego rodzaju działania, które miały te ruiny zabezpieczyć, ale w późniejszym okresie czasu po prostu no, podlegało to degradacji. Używano materiałów, które nie do końca się do tego nadawały. Cegła się rozpadała. W każdym razie w latach 80. było to już wszystko bardzo mocno wątpliwe i zniszczone. Odpadały całe fragmenty oblicowania murów. No i później dopiero na dobrą sprawę lata 2007-2008 zaczęły się pierwsze remonty. Nie udało się tego zrobić w ten sposób, tak jak powinno się to zrobić, że po prostu jest kosztorys na całość i znaczy nie tyle odbudowujemy, ale remontujemy całość. Zawsze były problemy z pieniędzmi, więc tak trochę po kawałku staraliśmy się ten zamek remontować, tak jak się trochę szyje garnitur. Najpierw jedną, potem drugą, potem rękaw, potem coś tam, ale udało się. Niemniej jednak remonty nie są jeszcze do końca zakończone. Musimy wyrównać dziedziniec, odwodnić go i mamy nadzieję, że zamek będzie mógł być wykorzystywany jako miejsce spotkań, imprez. Zresztą tak jak się do dnia dzisiejszego dzieje. Mamy...
Właśnie weszliśmy do jednego z większych pomieszczeń.
Tak.
Co to jest?
To jest piwnica Bastei Południowej i to pomieszczenie, jak może słychać, jest wyjątkowo akustyczne. Stoimy pod taką konchą sklepioną, tutaj dźwięk się specyficznie rozchodzi, więc wykorzystujemy je dwojako. Na miejsce na koncerty i najczęściej jak są koncerty w Paradyżu, gościmy również tutaj muzyków, którzy tu koncertują. I jako taka zainscenizowana trochę izba tortur, może nie brzmi to najlepiej, ale trzeba mieć świadomość, że ówcześni starostowie mieli prawo życia i śmierci, prawo karania gardłem za różnego rodzaju przewiny. Prawo kiedyś było bardzo restrykcyjne. Jeszcze w tak cywilizowanym kraju jak Anglia na początku XIX wieku można było powiesić dziecko 12-letnie za kradzież chleba. Więc cóż dopiero mówić o innych wykroczeniach. Wiemy, że w dawnym przedwojennym Międzyrzeckim Muzeum były oryginalne narzędzia tortur, które po prostu zachowały się z tamtych czasów. Te, które tutaj Państwo oglądacie, to są kopie. Ale no też oddają jakby charakter miejsca. Przesłuchiwania były czymś zupełnie naturalnym i oczywistym, więc te sprzęty, które tutaj widzimy, fotel czarownic, dyby, różnego rodzaju łańcuchy, tak, sprzęty czy klatka ze szkieletem, to była no, codzienność ówczesnego życia. Często się zachwycamy średniowieczem, bo na filmach się wydaje takie wspaniałe, księżniczki machają chusteczkami, rycerze walczą. Rzeczywistość była o wiele bardziej brutalna i tragiczna. Podejrzewam, że nikt nie chciał dzisiaj by funkcjonować w tamtej rzeczywistości. No i to też jakby uświadamia, że średniowiecze miało również swoje mroki. No i w każdym zamku takie pomieszczenie było. Dzisiaj słuchamy tutaj wspaniałych koncertów, no ale przez kilkaset lat słuchano pewnie wycia potępieńców.
I to jest oryginalne pomieszczenie z tamtego okresu?
To jest pomieszczenie już w XVI wieku, na początku XVI wieku po zdobyciu zamku w 1520 roku. On został przebudowany, dobudowano te basteje, więc w jakiejś tam formie zostało to wtedy uformowane. Niemniej jednak no, trzeba przyjąć, że to jest pomieszczenie pamiętające początek XVI wieku.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Turyści często tutaj używają tych dyb albo trzespa, w których zaczuwają swoje ręce i robią sobie zdjęcia.
Andrzej Kirmiel, dyrektor Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej imienia Alfa Kowalskiego, twierdzi, że jest to jedno z najważniejszych miejsc w historii Polski. Za chwilę wrócimy do zwiedzania zamku w Międzyrzeczu.
Przejdziemy dalej, bo tutaj widać z zamku właściwie pozostały tylko mury, tak?
Na dobrą sprawę tak. Można to przyrównać do takiej skorupy, która w środku jest pusta. No niemniej jednak, jeżeli się wejdzie na dziedziniec zamkowy, nie trzeba mieć wielkiej jakiejś wyobraźni, żeby sobie odtworzyć zabudowania, które się tu znajdowały. To, co jest przed nami, taki postument, fundament, to są fundamenty po dawnym domu starosty. tutaj najprawdopodobniej przebywał. Tutaj też pewnie goszczono monarchów, którzy do Międzyrzecza zajeżdżali. Był na pewno Władysław Jagiełło, najbardziej chyba słynnym gościem był Henryk Walezy, który jechał do Krakowa na koronację i kiedy przekroczył granicę za Sulęcinem, to tam już ówczesny starosta międzyrzecki go witał, no i wiemy, że tu nocował. Byli również i inni wielcy i znaczący w tym czasie. No ale tak jak już mówiłem, od końca XVII wieku zamek popadał w ruinę. Nikt specjalnie się nim nie zajmował. Pewnie wynikało to też z tego, że jakiegoś większego znaczenia militarnego po prostu nie miał i wykorzystywano go tylko po prostu gospodarczo. Dzisiaj jest to malownicza ruina, ale piękna.
Widzę, że dobrze utrzymana już teraz.
Tak, no, robimy tutaj koncerty, ale nawet msze. No, bo w 2013 roku mieliśmy dużą sesję naukową dotyczącą 1010 rocznicy śmierci pierwszych męczenników Polski, więc tutaj to się takie uroczystości odbywały. Mamy drużynę rycerską, która organizuje sobie, znaczy co roku, festyn rycerski, więc staramy się, żeby zamek żył, żeby funkcjonował, jakieś biesiady, spotkania. To jest odpowiednia sceneria do takich wydarzeń.
Ma jakieś legendy, tajemnice jeszcze nie odkryte?
No sam jedną wymyśliłem, bo była taka potrzeba, więc jak chce pan posłuchać, no najbardziej nośne są rzeczy, które kończą się tragicznie, więc kiedy Walezy miał przybyć do Polski, miał tu na terenie zamku uwieść jedną z córek starosty. Obiecał jej oczywiście małżeństwo, no bo zawsze się obiecuje, nie? No ale potem pojechał do Krakowa na koronację, nie odzywał się, listów nie pisał. Córka starosty była już coraz w większej ciąży, więc potrzeba było zrobić to na noc muzeum, więc to było w maju, więc ustaliliśmy, że mniej więcej w maju to już tam była w którymś miesiącu ciąży, król się nie odzywał, więc skoczyła do fosy i w ten sposób odebrała sobie życie. Niemniej jednak straszy po nocach, no i również tutaj taką inscenizację zrobiliśmy. Robiliśmy to, wie pan, tak ad hoc na potrzeby krótkiej imprezy, a potem już przeczytałem nawet o tym w jakiejś literaturze. W ten sposób się tworzy historię.
W jakiej postaci straszy? Jako biała dama?
Tak, mieliśmy tutaj na stażu przez jakiś czas dwie siostry, były bardzo do siebie podobne, więc jedna była wystylizowana na ducha, pomalowana na biało, w białej takiej właśnie sukience, no i ta żywa Katarzyna już w jakimś takim normalnym stroju. Nie? Podobało się.
Zamek ma jakieś lochy, jakieś podziemia?
Nie. To, co widzieliśmy, Basteja północna i południowa, to są te, że tutaj też pomieszczenie pod tym budynkiem renesansowym, to jest wszystko, co wiemy o podziemiach.
Były badania?
Były w latach 50. Badania na dziedzińcu zamkowym nie wykazały jakichś lochów. No, musimy też mieć świadomość, że to nie był jakiś duży obiekt, który odgrywał jakąś tam, powiedzmy, rolę szczególną i bardzo istotną. Nie? Tak jak oglądaliśmy model miasta na początku XVII wieku, no to dwie budowle były z cegły. Kościół i zamek. Nie? Nie możemy przykładać tej miary, która gdzieś tam w Europie Zachodniej była, do Rzeczpospolitej. Tu jednak to wszystko wyglądało inaczej. Tak, ale też drewno było w powszechnym po prostu użyciu. Nie? Po co było robić lochy, skoro wszędzie naokoło było wystarczająco dużo miejsca i można było sobie radzić bez. Nie?
Może tak zobrazujmy, jak to wygląda. To wygląda tak, jakbyśmy byli na pogrzebie po prostu i trumna by była wystawiona, obok stoją świece.
No chcieliśmy pokazać, w jakiej konstelacji znajduje się portret trumienny. To jest ważne, skoro mamy tak ciekawą kolekcję, no to było naturalne, że ci, którzy nas odwiedzają, potrzebowali takiego uplastycznienia tego wszystkiego. No musimy też pamiętać, co może dla nas dzisiaj zabrzmi dziwnie, ale pogrzeb był chyba najważniejszym wydarzeniem w życiu szlachcica okresu staropolskiego, okresu tego sarmackiego. Często przygotowania trwały wiele tygodni, często to były wydarzenia trwające tydzień i dwa. No, budowano Castrum Doloris, czyli zamek boleści, pojawiała się trumna, pojawiał się wizerunek zmarłego malowany na blasze, czyli właśnie ten klasyczny portret trumienny, który w Międzyrzeczu eksponujemy. Po prawej stronie pojawiały się blachy herbowe pokazujące pokrewieństwo zmarłego od strony ojca, po lewej blachy herbowe pokazujące pokrewieństwo od strony matki, no oczywiście jakieś epitafium. No i same uroczystości, które trwały, tak jak już mówiłem, kilka dni, a zdarzało się, że i tygodni. No jest to dość była to dość rozbudowana ceremonia. Bardzo często wynajęty aktor odgrywał zmarłego, siedział na rogu trumny, odpowiadał na pytania, napominał żyjących, aby zachowywali się moralnie i godnie, bo niedługo się spotkamy. Jeżeli zmarły na przykład był żołnierzem, to przyjmowano też taką dość aktorską scenografię na zasadzie, że aktor, który odgrywał w jego stroju, w jego ubraniu, wjeżdżał do kościoła, spadał przy trumnie z hukiem na posadzkę, łamano jego miecz, pieczęcie herbowe, także były to całkiem mocno rozbudowane inscenizacje. Później kończyło się to wszystko po staropolsku, czyli dużo miodu i wina i długotrwałe biesiady, no bo zjeżdżali ludzie z najbliższej okolicy, cała rodzina. Oczywistym było, że nie przyjeżdżają na parę godzin, jak to jest dzisiaj, tylko przyjeżdżają na parę dni albo na nawet i tygodni. Więc aby sobie czas umylić i wspominać dobrze zmarłego, świętowano.
Twórca tych obrazów trumiennych, portretów trumiennych, to artysta czy rzemieślnik najczęściej?
Wszystkie są anonimowe. Nie znamy żadnego autora czy żadnego zmienienia nazwiska malarza, który je malował, więc...
Ale wartość statystyczną gdzieś próbował ocenić?
Są różne, powiedziałbym w ten sposób. Niektóre mają dużą wartość artystyczną i widać, że wychodziły spod pędzla osób, które miały pojęcie o malarstwie. Są i takie, które no, najogólniej mówiąc najlepsze nie są. Licealista mógłby namalować i podobny. Nie? Także raczej to było rzemiosło. Więcej wiemy na temat samych blach, bo blachy najczęściej cynowe mają tak zwane punce, czyli po prostu rzemieślnik, który je wytwarzał, sygnował je. Nie? Więc w naszym przypadku często są to punce z Frankfurtu nad Odrą, z Lechowa, ale też i z Międzyrzecza. To pokazuje, że to był cały spory przemysł, który funkcjonował na tym terenie, również w tak zwanej zagranicy, bo trzeba mieć świadomość, że Sulęcin czy Sulechów to już była zagranica. Również samo oddziaływanie portretu, charakterystyczne w zasadzie tylko i wyłącznie dla terenu Rzeczpospolitej Szlacheckiej, tej sarmackiej, jest zauważalne w tak zwanej płytki zagranicy, czyli są portrety, które były w Klębsku, to jest kościółek koło Sulechowa, ostatnio nagrodzony zresztą tytułem pomnika historii, czy mamy też jeden z okolic Świebodzina, na południu od Świebodzina, także zakładamy, że gdzieś w promieniu 20-30 km od granic ówczesnego państwa polskiego również ten zwyczaj pochówku wśród niemieckiej szlachty się przyjął. Oczywiście również wśród niemieckiej szlachty, która na tym terenie funkcjonowała, byli to lojalni poddani ówczesnego polskiego króla, przyjmowali wzorce zachowań, jakie tutaj po prostu były jakie obowiązywały. No i wyglądają często na tych portretach jak typowi polscy sarmaci, chociaż wcale nimi, w sensie religii i języka, nie byli.
Na Wyspę Zamkową najłatwiej dostać się od strony Międzyrzeckiego Rynku, ulicą pod Zamcze przez Dom Branny, który został odbudowany w 1975 roku na wzór XVIII-wiecznego. Z lewej strony dziedzińca stoją barokowe budynki dawnego starostwa i oficyny dworskiej, a na wprost ruiny średniowiecznego zamku, do którego można wejść przez bramę i obejrzeć te ruiny od środka, bądź obejść zamek trasą wokół fosy. W muzeum zaś prezentowana jest makieta zamku, także możemy sobie wyobrazić, jak ten zamek dawniej wyglądał. Zapraszam do zwiedzania. Miłego popołudnia Państwu życzę, Krzysztof Bałuk. Do usłyszenia.